Witamy w kolejnej godzinie Licencji na Życie. Zachęcam Państwa do pisania, zadawania pytań. Licencja na Życie na Facebooku oraz do polubienia tej strony. W studio Leszek Jóźwiak, psycholog, terapeuta uzależnień. Rozmawiamy o uzależnieniach. Wiele było na temat tego, jak te uzależnienia funkcjonują, dlaczego do nich dochodzi, jakie są czynniki ryzyka, jakie są mechanizmy uzależnień. A jakie są fazy uzależnień?
No oczywiście uzależnienie, wchodzenie w uzależnienie jest tak procesem, tak? Tak jak później wychodzenie z uzależnienia też jest procesem.
To nie jest tak, że raz się napije człowiek i już się uzależni?
Oczywiście, że nie. Wszystko jest procesem, tak? I gdzieś tam są też te fazy stopniowego wchodzenia w uzależnienie. Przy substancjach takich jak alkohol czy narkotyki no, mamy takie cztery podstawowe fazy, tak? Najpierw to jest... No co, zwykła ciekawość, eksperymentowanie, jak to smakuje, jak to działa, co po tym będzie, będzie fajnie czy nie będzie fajnie, tak? No ze zwykłej ciekawości, z namowy, ktoś może namówi. Potem no, w drugiej fazie już, jak już jest coraz dalej, to osoba, która używa substancji, no, zaczyna doświadczać takiego, w cudzysłowie można powiedzieć, tak, korzystnego wpływu tych substancji na swój organizm, tak, na swoją psychikę. Jest napływ odwagi, napływ radości, wesołości, elokwencji. Wszystko, co później wchodzi w iluzję, tak?
Hej, do przodu, to zatańczę z dziewczyną,
dokładnie,
bo nabrałem tak. Kurażu, tak?
Tak, dla kurażu, tak. Potem no, kolejna faza to już utrata kontroli, tak? Gdzie już pod wpływem zażywania substancji osoba taka traci kontrolę, zaczyna się osuwać grunt pod nogami. Być może zaczyna już dostrzegać, że coś się dzieje innego, że już jest w jej życiu inaczej. No i ostatnia faza to już taka, w której pacjent, późniejszy pacjent, tak, który przychodzi na terapię, czy osoba, która używa substancji, no nie jest już w stanie normalnie funkcjonować, tak, bez tej substancji. Jeśli jej nie zażyje, tak, jeśli jej nie dostanie. Inne fazy są na przykład przy uzależnieniach behawioralnych, czyli tych od zachowań, od czynności. W przypadku hazardu, na przykład pierwszą fazą jest taka faza zwycięstw, tak, że osoba zaczyna grać, być może wygrywa na początku, zaczyna się fascynować, tak, grą z powodu wygranej. No, wygra coś w totolotka, może wygra na automatach, może wygra w ruletkę, w karty. Jest ta właśnie taka ta faza zwycięstw, faza fascynacji. Następną fazą przy hazardzie to jest faza strat, gdzie już się zaczynają problemy finansowe, tak, gdzie no... Zwycięstw jest coraz mniej, coraz więcej strat, coraz więcej nakładów finansowych. Osoba gdzieś tam na ten hazard zaczyna wydawać. Pojawiają się straty. Potem trzecia faza przy hazardzie to jest tak zwana faza desperacji, gdzie już na przykład występuje utrata pracy, zadłużenie, pogorszenie kontaktów z rodziną, pogorszenie kontaktów społecznych. No i ostatnia faza. Tak zwana faza utraty nadziei, gdzie ta fascynacja już mija, a samopoczucie jest bardzo złe, drastycznie się pogarsza i stan takiej osoby już jest dosyć poważny. Tak?
A długi mogą być ogromne.
A długi mogą być ogromne albo bardzo ogromne. Czasami wydaje się takiej osobie, że to już koniec, tak? że już nie ma wyjścia. Więc sytuacja i psychiczna, i materialna staje się bardzo ciężka. Jeszcze inne są fazy z kolei uzależnienia od seksu internetowego na przykład, który też jest dosyć powszechny tak, w dzisiejszych czasach. I tutaj też jest pierwsza faza odkrywania, czyli tej ciekawości, tak? Wchodzenie w ten świat, orientowanie się, że jest to dostępne, łatwo dostępne, że jest to na wyciągnięcie ręki, tak? Potem jest faza eksperymentowania, przeglądania różnych portali, stron, faza eskalacji, czyli nasilenie tego zjawiska, tak, gdzie już coraz bardziej to dominuje w zachowaniu. Faza kompulsji, czyli już te takie powiedzmy przymusu, że już takie zachowanie musi wystąpić, żeby zaspokoić pewne emocje, tak, w osobie. No i faza beznadziejności, gdzie już zaczyna to przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu, tak? Tutaj można by odnieść się do takiego, do tych wszystkich uzależnień, do wszystkich faz, można by się odnieść, że do starego przysłowia, tak? Czy powiedzenia, że ciekawość jest pierwszym stopniem do piekła, tak? Więc jeżeli uzależnienie zmienia się później w piekło, no to zaczyna się od tej niewinnej ciekawości. Jeżeli ktoś w porę tego nie zauważy i da się wciągnąć, pójdzie dalej, no to ta ciekawość zamienia się w piekło. Tak to wygląda właśnie z uzależnieniem.
Jak poczuć, że to, czego jestem ciekaw, ciekawa, może grozić piekłem? Czy te pierwsze doświadczenia, nie wiem, z alkoholem i z różnymi innymi uzależnieniami można gdzieś poczuć w sobie, w ciele, w emocjach, że to jest coś niebezpiecznego, że to jest takie ryzyko, że to jest taki świat zupełnie inny, bo przecież czym innym jest fajne, ustabilizowane, tak zwane nudne życie. Odwołuję się do programu Radość Nudnego Życia z dr Moniką Baryłą Matejczuk, bo mówiłyśmy tam właśnie o radości z takiego właśnie trzeźwego, normalnego życia, wyśmiewanego przez wielu, a tak naprawdę pięknego. Myślę o takiego, o którym marzą osoby uzależnione, które są w rozpaczy i siedzą gdzieś właśnie w tych więzieniach albo próbują oddać te długi, albo leczą HIV, albo różne inne sytuacje, prawda? Albo zniszczona jest wątroba i właściwie człowiek jest spalony. Ja mówię o takich piekielnych konsekwencjach, bo to jest to piekło. Albo zniszczona reputacja, bo ktoś właściwie ośmieszył się publicznie. Okazało się, że właśnie skazany jest na jakiś seks po toaletach z bezdomnymi na przykład. No to też są takie sytuacje. Więc jak to w sobie poczuć? Jak pana klienci, jak pana pacjenci w to weszli? Na tą ścieżkę do piekła.
Weszli w różne, na różne sposoby, tak? Na początku, tak jak mówiłem, to jest ta ciekawość, tak? Potem to już jest każdy kolejny stopień dalej, kiedy przestali panować nad sobą, nad swoim uzależnieniem, orientowali się dosyć późno, tak? No mówię, musiał do tego dojść przy...
Na początku to było coś fajnego, tak?
Tak, oczywiście, to u każdego. To, nie wiem, młodzi ludzie, którzy przychodzą, którzy mieli też te przygody z narkotykami, załóżmy, albo tutaj ten seks internetowy i są tego pouzależniani, więc mówię, to wszystko wynikało z ciekawości. Orientowali się dopiero wtedy, kiedy następowały konsekwencje, tak? Bo traktowali wszystko pewnie jako dobrą zabawę z reguły, albo jak, nie wiem, no, sposób na życie przyjemny. Ale kiedy zaczęły pojawiać się konsekwencje, przeszkody w życiu, no konsekwencje chociażby, no nie wiem, w zawalaniu egzaminów, tak, na studiach, czy tam, nie wiem, nie zdawaniu, licealista z klasy do klasy nie zdał, tak, no bo był uzależniony. Ktoś spowodował wypadek pod wpływem alkoholu, ktoś...
Stracił reputację.
Reputację, tak, ktoś stracił pracę, a ktoś trafił do więzienia, tak. No i to są te takie, no powiedzmy...
Zdrowie stracił.
No, oczywiście zdrowie, tak. To jest częste, tak? To jest utrata zdrowia, tak? I nie tylko mówimy tutaj na przykład, że wysiada trzustka, wątroba, serce, nerki, ale też skutek wypadku można stracić rękę, można, nie wiem, złamać kręgosłup. No to są konsekwencje już takie do końca życia, powiedzmy, niektóre, nie?
Rozmawiamy teraz o skutkach uzależnień. No nie jest to zachęcające.
No i ma takie być, no to ma nie być zachęcające, tak, no skutki. No, ludzie nie używający substancji, czy szkodliwie wchodzący w jakieś zachowania, nie chcą widzieć tych skutków, tak? Ale nie myślą o nich w ogóle.
Ale jak widzimy reklamę alkoholu, no to jest fajna paczka, plaża, jakaś no, słoneczna, radosna historia.
No, paru śmiesznych gości w reklamie, ziomków, tak? No, jakiś jeszcze stworek może, miś albo jakiś tam inny, nie? Jest to wszystko ubrane
high
w takie...
High life,
takie szaty. Mm. Generalnie jest radość, jest zabawa, no. No i być
ale
może,
to jest tylko reklama.
To jest tylko reklama.
To tak. Tylko iluzja.
Iluzja, dokładnie. Czyli to jest wciąganie w ten świat iluzji, tak? To wszystko. No z drugiej strony, tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, no, producent powie, że no, wszystko jest dla ludzi, tak? I on nie ma zamiaru tu nikogo wciągać. No, każdy decyduje o sobie.
Twoja sprawa, no jak kupujesz nóż, też nikt nie każe ci się tym nożem ciąć albo odciąć sobie palca.
No i nawiązując właśnie do tych skutków, no to, to też możemy zauważyć, tak? No, skutki uzależnienia w postaci zwiększonej chociażby śmiertelności wśród osób uzależnionych, tak? No jednak ludzie umierają, tak? Przez używanie alkoholu, przez zażywanie narkotyków, używanie narkotyków, tak? Przez, no, przez długi hazardowe, no chociażby, nie wiem, popełniają samobójstwa, tak? No, śmiertelność jednak jest dosyć spora wśród osób uzależnionych, tak? Co jeszcze? No zaburzane są relacje rodzinne, tak? Chodzi tutaj też o dzieci, które no ryzyko współuzależnienia, tak, to już mówię, wśród partnerów, wśród małżonków, tak, potem są te syndromy DDA, czyli dzieci dorosłych alkoholików, DDD, czyli dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Krótko mówiąc, to nie jest, uzależnienie jest chorobą. Mhm. I to jest taka choroba, która sprawia, że choruje cała rodzina.
Dokładnie.
To nie jest tylko tak, że to jest problem tej jednej osoby.
Tak, to jest, no rodzina jest systemem, tak? Skoro w systemie jeden z elementów jest wadliwy, no to rzutuje to na pozostałe elementy systemu, tak? I chociażby tutaj mówię, no wspomniałem DDA, DDD, ale to jest jeszcze jest parentyfikacja, tak? Kiedy no, na przykład oboje rodzice piją, a, no to dzieci przejmują sobie na siebie, no, przejmują na siebie rolę dorosłych, tak? No, czyli rosną już w przeświadczeniu takim, że no nie mają dzieciństwa, nie mają radości z wieku, w którym są, który jest adekwatny do tego, żeby przeżywali takie, a nie inne stany, tak? Psychiczne, załóżmy, czy emocjonalne, a wchodzą w rolę dorosłych, więc jest im to odbierane.
To prawda. Mhm. Nie tylko to musi być związane z alkoholem, ale czasami zwyczajnie niektórzy mają te dzieci w tak wczesnym momencie życia, że są niedojrzali. Nie spełniają.
To już inna kwestia, tak. To na inny temat.
Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Powiedzmy o tym współuzależnieniu, bo to jest ważne. Krótko oczywiście zasygnalizujemy ten temat, bo to jest bardzo, bardzo istotne, jeżeli mówimy o uzależnieniach.
No tak, współuzależnienie, trzeba dodać, że dotyczy małżonka albo partnera, tak? Czyli to są osoby takie, które potencjalnie mogą wyjść z relacji, tak? No bo dzieci tak jakby no, w jakimś stopniu mogą prezentować tutaj reakcje z tego obszaru, ale no, dzieci nie są partnerami, one nie mogą wyjść z relacji z rodzicami, tak? Powiedzmy, no później idą swoją drogą, tak? Ale no to relacja rodzinna jest, tak? Partner może wyjść ze związku, odejść, rozstać się z drugim
partnerem. Tak, raczej nie zdarza się sytuacja, kiedy Zosia i Bartuś idą do sąsiadki. Proszę pani, niech pani będzie naszą mamą, bo nasza mama nas wychowuje źle, bo na przykład pije alkohol.
Dokładnie, o tym już ewentualnie sąd zadecyduje, tak, rodzinny.
Dzieci kochają tę mamę, bo ona jest najlepsza. Dzieci kochają bezwarunkowo.
Bezwarunkowo, tak, oczywiście.
I nawet jeżeli ona będzie jej traktować źle, to i tak będą ją kochać.
Dokładnie. No, osoby współuzależnione no, żyją powiedzmy w przewlekłym napięciu i w przewlekłym zagrożeniu, tak? Nigdy nie wiedzą, kiedy druga osoba, z którą żyją, tak, jak się zachowa, czy przyjdzie trzeźwa, czy przyjdzie pijana, załóżmy, tak, co zrobi złego, co zrobi być może coś dobrego. Cały czas ich życie jest napędzane myśleniem o tej drugiej stronie, o tej drugiej osobie. No cóż, przejmuje jeszcze większość obowiązków po tej osobie, która jest uzależniona, tak? Jeżeli ktoś zaniedbuje swoje obowiązki, czy domowe, czy społeczne, chociażby, nie wiem, no, dbanie o dom, dbanie o rodzinę,
o reputację.
Zarabianie pieniędzy za reputację, tak. No to ta druga osoba razy dwa, powiedzmy.
Ale też robi, o udawanie, tak? Że wszystko jest okej. Okay.
Tak, jest maskowanie oczywiście, nie? No i martwienie się tak o tą drugą osobę. No można powiedzieć, że osoba współuzależniona nie chce zmiany, dosyć długo nie chce zmiany, bo woli, żeby było to, co jest znane, to, co jest dla niej, w cudzysłowie, bezpieczne, tak? Wie, czego może się spodziewać, tak?
No w ogóle ludzie się boją zmiany.
No tak, a w tym przypadku bardzo się boją zmiany i tak naprawdę nieświadomo i niecelowo to podtrzymują uzależnienie tej drugiej osoby, tak? Cóż jeszcze, no ta osoba współuzależniona musi sobie radzić z różnymi zachowaniami tego uzależnionego partnera. Tak jak pani powiedziała, reputacja, jakieś zachowania kompromitujące też tutaj, no wszystko jest, wszystko znosi ta druga strona, tak? W imię tego, żeby tylko, żeby trwał, żeby ten system był...
Krótko mówiąc, ona też tańczy wokół tego...
Oczywiście.
Tego na przykład alkoholu, tej kreski, tych wszystkich innych zachowań związanych z uzależnieniem, bo nie wiadomo właśnie o jakim uzależnieniu w tym momencie, o jakiej rodzinie mówimy, bo to są różne sytuacje. Więc ona, nie tylko ta uzależniona osoba, też współuzależniona tańczy wokół tego.
Dokładnie. Nie dość, że tańczy, to jeszcze jeżeli ta druga osoba, która chwilowo, załóżmy, nie pije albo chwilowo nie zażywa narkotyków albo chwilowo nie wykonuje jakichś tam czynności uzależnieniowych, wtedy jawi się jej jako to dobry człowiek, mówi tak, to dobry człowiek, on nie jest taki zły, jak nie pije, jest zaradny, jest opiekuńczy, czyli takie same superlatywy, tak? Bo chwilowo druga strona jest... trzeźwa.
A to nie ma nic wspólnego z byciem dobrym i niedobrym, prawda?
Tak, to tylko utrwala uwikłanie tak zwane, tak? W takim związku
i wiązanie.
Nasila tak właśnie te nierealistyczne myślenie życzeniowe. Jeżeli przestanie pić, to wszystko będzie dobrze.
W kolejnym elemencie naszego spotkania przejdziemy do rozmowy o tym, że jednak można się z tego uwolnić, że jednak można to leczyć i nie tylko uzależnionego, ale współuzależnionego. Zatem teraz zagramy. Myślę, że potrzebny nam wszystkim jest oddech. To są tak ciężkie tematy, ja to sobie od razu wyobrażam tę sytuację. A przecież skala problemu uzależnień jest ogromna. Ogromna jest tylu uzależnionych w Polsce i na świecie. Także za chwilę wracamy do rozmowy o uzależnieniach.